Ja w dalszym ciągu chcę kontynuować temat. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Bo temat jeszcze mi się nie wyczerpał. Taki krótki przypomnienie o tym wszystkim, o czym żeśmy do tej pory mówili w tym temacie. Zacząłem od historii Marty i Marii i uczniów na morzu, kiedy zadawali pytanie, czy rzeczywiście obchodzi to Boga. Czy my obchodzimy Boga? Odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. Obchodzimy, chociaż nie zawsze ma to się... Nasze myślenie czasami się z tym kłóci, nie rozumiemy, że Bóg się akurat o nas troszczy, kiedy się dzieją pewne rzeczy, bo nam się wydaje, że nie. Mówiliśmy o tym, żeby się nie martwić. Dlatego, że nie martwienie się, znaczy, że martwienie się jest zawsze powiązane z oddawaniem czci. Jezus to umieścił w kontekście albo się służy Bogu, albo pieniądzom. Troski, tak? Że trzeba dokonać wyboru, kto jest naszym Panem i komu będziemy służyć. Mówiliśmy o tym, że podstawą do niemartwienia się jest świadomość Bożej dobroci. Że Bóg jest naprawdę dobry i troszczy się o nas. Dlatego my nie musimy. Tydzień temu mówiliśmy o tym, już przechodząc do tego, co to znaczy szukać najpierw Królestwa Bożego, że Królestwo Boże jest wewnętrzną sprawą, jest duchowe i tym punktem wyjścia do szukania w ogóle i dostania się do Królestwa Bożego jest postawa serca, w której jesteśmy całkowicie oddani Bogu. Już w Starym Testamencie Bóg mawiał: szukajcie mnie, a znajdziecie mnie, jeżeli będziecie mnie szukać z całego swojego serca. Tak? Był to jedno ale, ten jeden warunek, który Bóg postawił. Jak będziecie mnie szukać z całego swojego serca, ja zapewniam was, że mnie znajdziecie. Ale musicie w to zaangażować całych siebie. Tak? I tak samo, jeśli chodzi o Królestwo Boże, trzeba oddać wszystko, sprzedać wszystko, oddać się całym, żeby znaleźć Boże Królestwo, bo kto nie narodzi się na nowo, nie ujrzy i nie wejdzie do Królestwa Bożego. Więc to jest punkt wyjścia, to jest ten fundament. To mówi o wewnętrznym nastawieniu serca, w którym my jesteśmy oddani, całkowicie oddajemy się Bogu. Nie chcemy oglądać się wstecz, jak to czynili ludzie na pustyni, lud na pustyni, kiedy Jezus mówił, kto się ogląda wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego, oni ciągle oglądali się wstecz, a w Egipcie to było tak fajnie. Taka jest brzydka cecha ludzkiej natury, że jak w czymś jest, to jest mu źle i narzeka. Ale jak Bóg ich wyprowadził z Egiptu, też było im źle. Wtedy nagle w Egipcie okazało się, że było fajnie. 400 lat wołali, że im źle w Egipcie, a jak z tego Egiptu wyszli, to ale w Egipcie było fajniej. Bo było jedzenie, było inne rzeczy, tak? Bo na pustyni nie doświadczali, że nie mieli tego jedzenia w bród, więc im jedzenie było na myśli. Dlatego nie weszli do, w cudzysłowie, do Bożego Królestwa, do ziemi obiecanej. Natomiast dzisiaj chcę, żebyśmy mówili bardziej o takich praktycznych aspektach. Co to znaczy w takim naszym codziennym życiu szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Co to tak naprawdę oznacza? Wiecie, mnie to przez wiele lat, w jaki sposób, kiedy nad tym rozmyślałem, zastanawiało. Jak to godzić? Jaka jest różnica pomiędzy poganinem, który na przykład wyjeżdża za granicę, żeby zarobić, a na przykład wierzącym człowiekiem, w tym wypadku akurat konkretnie mną, gdzie przecież pamiętacie, że przez kilka lat, no to było 5 czy 6 lat, 2 razy do roku wyjeżdżałem za granicę pracować, tak? Żeby zarobić na utrzymanie rodziny, bo pensji, której tutaj było, nie starczyło. I zostawiałem kościół, było zawsze kombinowanie, jak tu teraz przez te 4 miesiące w roku, jak mnie nie było, czasami 5 miesięcy się to uzbierało, żeby tutaj były nabożeństwa, co tydzień jakiś gość, żeby usługiwał i tak dalej, i tak dalej. A ja w głowie zastanawiałem się, wyjechać czy nie? Jechać czy nie? Jechać w poszukiwaniu tak tych pieniędzy, tego zarobku, czy nie wyjeżdżać? Co to oznacza dla mnie szukać Królestwa Bożego w takiej sytuacji? Swoją drogą, Dla mnie osobiście czas Szwecji był bardzo błogosławionym czasem, ze względu na to, że pracować się pracowało, ale po pracy nie było rodziny, więc było dużo czasu wolnego. Byłem jeszcze zwierzęcym, też takim Tomaszem, bratem z Gdańska. I to był dla mnie czas intensywnego szukania, studiowania Słowa Bożego, czytania różnych książek, słuchania wykładów, rozmów z tym moim bratem, wielu ciekawych, na które tutaj bym nie miał czasu. Całe księgi, objawienie całe przestudiowałem bardzo dokładnie, pieśń nad pieśniami, wiele innych ksiąg bardzo dokładnie mogłem prześledzić, przeczytać, bo był czas, którego tu bym nie miał. Więc widzę z perspektywy czasu, że to był dla mnie bardzo dobry duchowo czas, chociaż wiązał się z pewnymi trudnościami, rozłąką, rozstawaniem się, dylematami i tak dalej. Więc co to oznacza tak naprawdę szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Czy zastanawiałem się nad tym kiedyś, czy to znaczy, że co? Że nie mam pracować? Bo iść głosić Ewangelię i nie martwić się o to, co, jak, czy będę mieć na chleb, bo Bóg z nieba jakoś ześle, tak, zaopatrzy, nie wiem, ludzi, którzy dadzą pieniądze, czy jak? Zastanawiałem się, co to tak konkretnie znaczy. Jeśli chodzi o to, co to znaczy szukać najpierw Królestwa Bożego, więc kiedy mówimy o Królestwie Bożym, czym jest Królestwo? Taka podstawowa myśl. Królestwo jest to miejsce, w którym króluje król, tak? To słowo królestwo jest pochodnym słowa król. Nie ma królestwa bez króla. To jest wtedy bezkrólewie. Oczywiście może być państwo, tak, które jest królestwem, bo państwo to jest, jako królestwo to jest państwo, którym najwyższą władzę sprawuje król, więc wtedy może być jego następca i tak dalej. Zdarzały się takie etapy, że następca umierał i trzeba było, znaczy ten król umierał, trzeba było na jego miejsce znaleźć następcę. Ale jeśli królestwo to jest sfera, w której króluje król, czyli ktoś, król sprawuje władzę, jego prawa są ustanawiane, to szukać Królestwa Bożego, najprościej mówiąc, to znaleźć się pod panowaniem Boga, Jego rządów, że szukamy Jego rządów, Jego panowania nad naszym życiem i w naszym życiu, że chcemy się poddać też Jego woli, Jego prawom, prawom Królestwa Bożego, tak, że to jest to też szukanie Królestwa Bożego. I kiedy patrzymy na ten szósty rozdział, w którym się pojawiają te słowa szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to widzimy w kontekście tego rozdziału, gdzie pewne ta myśl szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to jest jakby takie podsumowanie, które się tutaj przewija przez cały ten rozdział, kiedy Jezus uczył uczniów, jak się modlić, modlitwy Ojcze Nasz, to tak pokrótce tylko taki przegląd. Zobaczmy pod kątem szukajcie najpierw Królestwa Bożego, co jest zawarte w modlitwie. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Więc to od razu ustanawia relację do Królestwa Bożego taką, że my nie jesteśmy tylko sługami w Królestwie Bożym, ale my jesteśmy dziećmi Króla. Jesteśmy rodziną królewską, rodem królewskim. Więc to jest nasze królestwo. My szukamy swojego królestwa, tak? Królestwa Bożego czy Królestwa Niebieskiego, którym jest król. Rządzi Syn, Jezus jest naszym królem, król królów, pan panów, ale jest też, przyjdzie taki moment historii, że Jezus podda się Ojcu, tak? To jest król królów też w Bogu. Ojciec, więc Ojciec, który jest w niebie, niech świętość otacza Twe imię, niech żyje król. Jemu najwyższemu chwała. To jest wstęp. Po pierwsze, jaka jest relacja nasza do Boga? To jest relacja bardzo rodzinna. Jesteśmy dziećmi Ojca i Króla. Po drugie, to On niech jest wywyższony. Jemu chwała. I potem jest te słowa, niech Twoje Królestwo nastanie. Przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Czyli jest to nasze pragnienie, jest to nasze wołanie, które jest, że tak powiem, przodujące. Na czele pragnień, modlitw, wołań, które możemy zanosić w modlitwach. że to jest istota, tak? Że najważniejsze jest, żeby Królestwo Boże nastało. I Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem w tym nowym tłumaczeniu, czyli bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, jak zazwyczaj znamy te słowa. Bądź wola Twoja, wola Króla, niech dzieje się tu na ziemi, tak jak w niebie ma to miejsce. Pragniemy, żeby Boże Królestwo stąpiło, czyli wołając tą modlitwą, chcemy, żeby niebo zamieszkało na ziemi. Chcemy, żeby przynajmniej cząstka tego nieba miała miejsce na ziemi. Żeby tu się objawiło to, co jest w niebie, Boża wola. I potem dopiero mamy słowa, prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego chleba powszedniego. I to jest niezwykle istotna rzecz, kiedy Jezus uczy modlitwy. Kiedy chcemy się przyjrzeć dzisiaj, jak wielu ludzi się modli, to bardzo wielu ludzi, to ich modlitwy można było sprowadzić do jednego daj, 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 daj. Moje plany pobłogosław, bo ja chcę to, bo ja mam to tak w głowie, chciałbym, żeby dzieci były zdrowe, bo jak nie będą zdrowe, to się boję, tak? Chciałbym, żeby była praca, chciałbym to wszystko, to wszystko jest skoncentrowane wokół ludzi. Idą na pielgrzymki, gdzieś tam chodzą do kościoła, oczekując tego, że Bóg będzie błogosławić ich życie. Ale to wszystko, cały czas centrum są oni sami, ich ja. A Jezus mówi, najpierw królestwo. Nie wy, tak? Najpierw królestwo. Ustanawia właściwe priorytety. I kiedy Jezus mówi o tej modlitwie, to kiedy tak naprawdę uczymy się życia modlitewnego, to Jezus ustanawia pewien klucz, który my wchodząc, rozwijając się w taki sposób w życiu modlitewnym, to przekształca i przemienia nasze wartościowanie rzeczy. To, co naprawdę się liczy, że najpierw Królestwo Boże. Najpierw. Najpierw Bóg, najpierw Jemu chwała. Najpierw niech się dzieje Jego wola, nie moja. Nie moje pragnienia, nie moje zachcianki. Jego, już nie żyjemy dla siebie, ale dla tego, który za nas umarł. Więc chodzi o to, żeby, kiedy Jezus mówi o tej modlitwie, to podał pewien klucz, który ma kształtować nasze życie i sprawić, że czymś naturalnym stanie się dla nas szukanie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To jak kiedyś ktoś podał taki przykład ze słojem. Jeśli do słoja najpierw nasypiesz piasku i potem będziesz chciał włożyć kamienie, nie włożysz, bo się już nie da. Ale jeśli w słoju najpierw te większe kamienie się umieści, to potem można wsypać i piasku, i jeszcze wody wlać. I to jest pewien obraz tego, że kamienie to są sprawy ważne w naszym życiu, najważniejsze. Piasek to są te wszystkie inne sprawy, mniej istotne, ale też wypełniające życie. Woda to są jeszcze te drobniejsze sprawy, codzienności, które są. Jeśli przewrócimy to i najpierw wypchamy nasze życie sprawami nieistotnymi, to potem się okaże, że na to, co jest najważniejsze, nie ma czasu, nie ma miejsca. Zabrakło już miejsca, tak? I tak niektórzy ludzie podchodzą. Najpierw to muszę się ożenić, czy tam za mąż wyjść, dzieci, skończyć szkołę, dobry zawód i tak dalej, a potem na starość to pomyśleć troszeczkę o niebie, nie? Bo wtedy już, już zbliża się ten czas, no to wtedy to jest właśnie to, kiedy Królestwo Boże staje się tym gdzieś tam na końcu. Ale kiedy najpierw umieszczamy priorytetowe kwestie na najważniejsze miejsce naszego życia, to na wszystko inne też będzie miejsce i znajdzie się miejsce na te pomniejsze sprawy. Ale kluczem jest to, jeśli ten słój obrazuje nasze życie, najpierw w tym życiu umieścić rzeczy najważniejsze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I pewnym fascynującym mnie odkryciem było to, jak w wielu psalmach, które są pieśniami uwielbienia czy też modlitwami, odnajdujemy pewien wzorzec, który możemy zobaczyć, jak psalmista, szczególnie Dawid, szukał najpierw Królestwa Bożego. W jaki sposób to modlitewne życie, ta modlitwa, chociaż on jej pewnie nie znał, Ojcze nasz, jak kształtowała jego życie i możemy tam odnaleźć w wielu psalmach ten pewien wzorzec, pewien schemat, który już Duch Święty i w jego sercu umieszczał. Więc trochę psalmów wam przeczytam, żeby zwrócić waszą uwagę. Psalm 4. Czytamy w nim tak. Boże, mojej sprawiedliwości odpowiedz na me wołanie. Już tutaj Dawid mówi, Ty jesteś Bogiem mojej sprawiedliwości. Szukajcie najpierw Jego sprawiedliwości. Nie swojej sprawiedliwości. On nazywa Boga Bogiem mojej sprawiedliwości. Odpowiedz na me wołanie. Ty mnie wyrwałeś z niedoli, a teraz okaż mi łaskę, wysłuchaj modlitwy. Jak długo wy wpływowi będziecie deptać mą godność, jak długo hołdować próżności i wymyślać kłamstwa. Pamiętajcie, Pan tego, który jest mu oddany, otacza szczególną troską. Nie martwcie się, tak? To, co mówi Jezus, nie martwcie się. Dawid mówi, pamiętajcie, sam do siebie, do innych. Pan tego, który jest mu oddany, otacza szczególną troską. On słyszy, gdy do niego wołam. Lepiej drżyjcie, nie grzeszcie, opamiętajcie się z głębi serca, gdy na posłaniach leżycie i zamilczcie. Szczerze złóżcie ofiary, zaufajcie Panu. Wielu pyta, kto okaże nam dobroć? Kto okaże nam dobroć? Odpowiedzią Dawida jest, zalśnij nad nami światłem Twojej przychylności, Panie. Napełniłeś me serce większą radością niż ta, którą przynoszą obfite zbiory z pól oraz z winnic. Spokoju się ułożę i beztrosko usnę, to dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. Kto okaże nam dobroć? Kto okaże nam dobroć? Podstawą niemartwienia się jest świadomość Bożej dobroci. Dlatego Dawid uczył Izraela tej pieśni. Albowiem Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Dlaczego? Bo Dawid zrozumiał, jak ważne jest to objawienie, jaki to jest fundament, ta prawda, która jest tak bardzo prosto brzmi, że Bóg jest dobry, naprawdę dobry. I ludzie się pytają, kto nam okaże dobroć, tak? On ma świadomość. Niech Boża zalśni nad nami światłem Twojej przychylności. Ty, Panie, zalśni. To jest objawienie, tak? Które potrzebuje przyjść też do naszego życia, że Bóg jest dobry. Ty napełniłeś me serce większą radością niż ta, którą przynoszą fite zbiory z pól oraz z winnic. To, co Jezus mówił, szukajcie na przykład Królestwa Bożego, a to wszystko inne będzie wam dodane. To, co mówi apostoł Paweł, Królestwo Boże to nie to, co się je, co pije, to nie pokarm, to nie picie, ale to radość, pokój, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Czyli Bóg daje, dodaje coś, czego żaden ktośkolwiek inny, kto nie zaufa Panu, nie otrzyma. Ty napełniasz moje serce większą radością, niż nawet kiedy przynoszą obfite plony, kiedy wszędzie jest owocność, w życiu ta taka zewnętrzna, tak? Bóg daje w serce coś, czego ktokolwiek inny, nie znając Boga, chociażby nie wiem, jak się cieszy, że w życiu mu się powodzi, to on nie doświadczy takiej radości, jaką mają ci, którzy doświadczają radości w Bogu, w Duchu Świętym. Dlatego spokoju się ułożę, beztrosko usnę, to dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. Więc jeśli jest świadomość Boga, im większa świadomość Boga w naszym życiu, tym mniejsza podstawa, żeby się martwić. Ale o co ja musiałam martwić? Przecież czuję się bezpieczny. Dalej, psalm 16. Strzeż mnie, Boże, gdyż w Tobie szukam schronienia. Powiedziałem do Pana, Ty jesteś moim Panem, poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Niezwykłe wyznanie z ust Dawida. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Poza Bogiem nie ma dobra, tak? To, kiedy do Jezusa ktoś przyszedł i powiedział, nauczycielu dobry, a Jezus mu przerwał, nikt nie jest dobry. Tylko jeden Bóg. Tylko jeden Bóg jest dobry. Tylko w Bogu jest dobro. Tylko i wyłącznie w Bogu jest dobro. I tą świadomość miał Dawid, dlatego mógł to wyznawać. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Szukam najpierw Królestwa Bożego. Króla. Bo poza tym nie ma dobra. Czwarty werset. Pomnożą jednak swe troski ci, którzy pójdą za cudzymi bóstwami, tym nie wyleje krwi na ofiarę i nie wezmę ich imion na wargi. Pomnożą swoje troski ci, którzy pójdą za cudzymi bóstwami. Pamiętacie to, co wspomniałem już dzisiaj też. Kiedy Jezus mówił o nietroszczeniu się, postawił to w kontekście oddawania czci. Albo służysz Bogu, albo mamonie. Więc to była kwestia komu odda się cześć? Jakiemu bóstwu? Czy jedynemu prawdziwemu Bogu, czy bożkowi, jakim jest mamona? Pieniądz, tak? Czyli pieniądz sam w sobie to jest tylko kawałek papierka. A czasami już nawet nie, bo to jest wirtualna rzecz już dzisiaj. Ale chodzi o to, kto za tym stoi i nadaje temu znaczenie, że się temu oddaje cześć. Czy nasze życie polega, czy opiera się nasze zabezpieczenie, bo to słowo mamona to dosłownie oznacza. Czy zabezpieczenie naszego życia jest w pieniądzu, czy w Bogu? Są pieniądze, to się nie martwi. Nie ma pieniędzy, to się martwi. Tak? Tak to zazwyczaj działa. Ale Paweł, znaczy Dawid mówi tak, pomnożą swoje troski ci, którzy pójdą za cudzymi bóstwami, za mamoną. Dlatego apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, że ci, którzy chcą się bogacić, popadają w różne bezsensowne i szkodliwe pragnienia i pożądania. Bezsensowne i szkodliwe, tak? Pomnożą swoje troski. Tak to działa, bo pójdą za cudzymi bóstwami. Pan, oto mój dział i kielich pomyślności, ty trzymasz w dłoni mój los. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to jest mój dział, mówi tutaj Dawid. Pan jest moim działem i moim kielichem pomyślności. Wytyczono mi miejsca urocze, tak przypadło mi przepiękne dziedzictwo. Czym jest to dziedzictwo, to o tym jeszcze następnym razem. Ale on ma świadomość, gdzie jest jego dziedzictwo, w Królestwie Pana. Będę błogosławił Pana, to on udzielił mi rady, w nocy pouczyło mnie moje sumienie, Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z nim u mej prawicy nie zachwieje się. Będę błogosławił Pana, niech się święci imię Twoje, najpierw Pan, bo on udzielił mi rady i w nocy pouczyło mnie moje sumienie. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, jak to bardzo koreluje ze słowami szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Jak jest Pan na pierwszym miejscu, to jest taka myśl, to wszystko inne w naszym życiu też znajdzie się na właściwym miejscu. Ale najpierw musi być Pan na pierwszym miejscu. I o tym mówi Dawid. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mej prawicy nie zachwieje się. Dlatego powyselało me serce, radość przenika me wnętrze, więcej ciało również odpocznie bezpiecznie, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych, nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Tutaj to mamy w tym psalmie. Jeśli Pan jest na pierwszym miejscu, to nie zachwieje się i dlatego poweseleje serce, tak? Poweselało serce Dawida i podobnie i nasze. Radość przenika we wnętrze. Więcej, nawet ciało odpocznie bezpiecznie. Czyli myśl Dawida nawet idzie do tego, że nie boję się śmierci, nie boję się tego, co stanie się z moim ciałem po śmierci. Wiem, że będzie nawet wtedy może odpocząć bezpiecznie. Nawet wtedy. Gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych. Nie zostawisz, tak? Nie dopuścisz, bo oddany Tobie miał oglądać grób. Tu jest już nadzieja zmartwychwstania. Pokój, którego doświadcza i radość w Duchu Świętym, który doświadcza Dawid, sięga tak daleko, że on się nie boi śmierci, nie boi tego, co będzie po śmierci. Wie, że jest bezpieczny. Wie, jaka jest jego przyszłość. Nawet po śmierci. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku. Na zawsze. Na wieki. Na wieki. To są te rzeczy dodane, o których mówi Jezus. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Na tą radość nie trzeba zapracowywać. Bo Bóg ją daje, tak? W Duchu Świętym. Dalej, kiedybyśmy chcieli czytać na przykład psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pan na pierwszym miejscu, jeśli się oddaje pod Jego panowanie, że On jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody. Jeszcze nie widziałam spokojnego, zmartwionego człowieka. Nie widziałam, że był spokojny, on się martwi, że aż włosy sobie wyrywa i jest spokojny. Nie. Niespokojny jest człowiek, który się martwi, ale ten, który wie, że Pan jest pasterzem, dobrym pasterzem, wie, że Bóg go prowadzi na spokojne wody, że pokój może wypełnić wnętrze. Orzeźwia moją duszę ze względu na swoje imię. Idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. W wielu z tych psalmach pojawia się ten aspekt, ten wątek sprawiedliwości. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To Pan idzie przed nami ścieżkami sprawiedliwości. On wytycza ścieżki sprawiedliwości. Jeśli Pan jest na pierwszym miejscu, idę za Nim, nie muszę się bać, że się zachwieję, bo On wytycza ścieżki sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną. Tak? Wszystko inne będzie dodane. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich jest pełniejszy być nie może. To wszystko będzie wam dodane. Tak, twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Dobroć Pana nie odstąpi mnie na krok. Jeśli jest ta głęboka świadomość, której Dawid się nauczył w swoim życiu, tułając się po pustyniach, doświadczając wielu trudnych sytuacji przez kilkanaście lat tułaczki, ucieczki i tak dalej, kiedy musiał drżeć być może o swoje życie, bo ciągle na niego czyhali, on się nauczył, co to znaczy dobroć Boża. Po ludzku wydaje się, że miał przechlapane, tak? Co? A, Pan ciebie wybrał na króla i zobacz, co musisz. Ale ci los ci się trafił, co? Pan cię namaścił na króla. A to dlaczego w jaskini siedzisz? A Saul w pałacu. Ale Dawid nawet nie śmiał sam tknąć Saula, żeby przyspieszyć pewien proces. Bo mógł to zrobić, przecież jestem namaszczony na króla. Nie zrobił, nie tknę pomazańca pańskiego. Chociaż to on był tym pomazańcem. Dawid, a nie Saul, już. A jednak, on się nauczył tam tego, jak ważna jest Boża dobroć. Jeśli mamy głęboką świadomość w sobie Bożej dobroci, czy można się jeszcze martwić? Ciężko. Zdarza się. Psalm 27, kolejny. Pan moim światłem i moim zbawieniem. Kogo mam się bać? Pan zabezpieczeniem mojego życia. Nie konto w banku. Nie oszczędności odłożone na czarną godzinę. Chociaż jak są, ok. Ale kto tak naprawdę jest zabezpieczeniem? Wystarczy, że przyjdzie wojna, pieniądze się zdewolują i zbierałeś całe życie i gówno z tego masz. I wtedy się okazuje, co tak naprawdę się liczy. W czym człowiek pokłada nadzieję, tak? Kiedy nagle się okazuje, że to źródło, na które człowiek liczy, zostało odcięte. Pan jest zabezpieczeniem mojego życia, tak naprawdę. Natarli na mnie złoczyńcy, zaprzysiężeni wrogowie, chcieli rozszarpać me ciało, lecz potknęli się i upadli. Ilu nastawało na życie Dawida? Nawet jak już był królem, nawet jego własny syn chciał go zabić. To jest sytuacja w rodzinie. Co to jakby, nie wiem, jakby Kuba chciał sprzątnąć Artura albo Dawid mnie. Taka sytuacja. No to... Choćby się rozłożyli wokół mnie obozem, nie przestraszy się moje serce. Choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy będę mu ufał. Nawet wtedy. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać na odpowiedź. To są innymi słowy wyrażone te słowa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. O jedno prosiłem Pana. O to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu, by oglądać piękno Pana. Oglądać piękno Pana. Bo On w dniu niedoli schowa mnie w swym szałasie, ukryje w zaciszu swojego namiotu, On mnie postawi na skalę. Tak? Kiedy przyjdą dzień niedoli, kiedy coś będzie nie tak, to co się dzieje? Zaciszę. Jest pokój Boży. Spokój. No spokojne wody Bóg prowadzi. Gdzie mogę odpocząć? Nie muszę się martwić, że coś tam się dzieje, jak to się wszystko skończy, zaraz utonę, zaraz ginę w wodach topieli jakiejś. Nie. Wtedy podniosę głowę ponad wrogów, którzy mnie otaczają. Wśród okrzyków radości w Jego namiocie złożę ofiary. Dla Pana będę grał i dla Niego śpiewał, tak? Przeciwnicy na Niego nastają, on mówi wśród okrzyków radości. bo jest wewnętrzna radość. Wysłuchaj, Panie, głosu mojego wołania, zmiłuj się nade mną, poślij swą odpowiedź. Idź, zachęciło mnie serce. Szukaj Jego oblicza, Twojego oblicza szukam zatem, Panie. Szukajcie najpierw Jego królestwa, Jego sprawiedliwości. Choćby mnie opuścili i ojciec, i matka, Pan mnie do siebie przygarnie. Naucz mnie, proszę, swojej drogi, Panie, i z powodu mych wrogów prowadź prostą ścieżką. Naucz mnie Twojej sprawiedliwości. Ja jednak wierzę, że zobaczę dobroć Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, On wzmocni Twe serce, oczekuj Pana. Wierzę, że ujrzę dobroć Pana. Psalm 34. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach, pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem, upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana, wysławiajmy razem Jego imię. Święć się imię Twoje, święć się imię Twoje. W każdych okolicznościach u Dawida Pan był na pierwszym miejscu. Najpierw Boża chwała. Choćbym miał głód cierpieć, no choćbym nie miał mieć chleba, to mogę nie mieć chleba, ale w moim życiu nie może zabraknąć chwały dla Boga. Może zabraknąć chleba, może zabraknąć innych rzeczy, ale nie chwały dla Boga. Zwróciłem się do Pana i tutaj jest ten moment i chleba naszego poprzedniego, tak, w tej modlitwie Jezusowej, i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Jak przychodzą obawy, Dawid mówi, że one były, tak? Ale co robił? Patrzał na Niego, na Boga. Najpierw na Pana, a wtedy jego twarz zaczynała znowu jaśnieć, bo uświadamiał sobie Bożą dobroć, świadectwa tego, jak Bóg go do tej pory w życiu prowadził, troszczył się o Niego, to i tym razem się też zatroszczy. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił od wszystkich jego trosk. Anioł Pana otacza kordonem tych, których jest bojaźń przed Nim, i ratuje ich. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szczęśliwy ten człowiek, który w Nim szuka schronienia. Żyjcie w bojaźni przed Panem, wy Jemu oddani, gdyż tym, którzy tak żyją, na niczym nie zbywa. Nawet młode lwy dosięga niedostatek i głód. Tymczasem szukającym Pana nie brak żadnego dobra. Szukającym Pana nie brak żadnego dobra. Te dobra dodane to są dobra przeważnie, czy w większości z nich, w Duchu Świętym. Radość, pokój, miłość, poczucie bezpieczeństwa, które wynikają z pokoju. Dalej Dawid daje radę, jaki to jest człowiek, który szuka najpierw Królestwa Bożego. Podejdźcie, synowie, posłuchajcie mnie, chcę was pouczyć o bojaźni Pana. Jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność z życia? Kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie on dobro? Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. To jest nauka sprawiedliwości. Odwróć się od zła i postępuj dobrze. Szukaj pokoju i do niego dąż. Oczy Pana patrzą na sprawiedliwych. Jego uszy słyszą ich krzyk, ale oblicze Pana jest przeciw popełniającym zło, aby wymazać z ziemi pamięć o nich. Sprawiedliwi wołali, a Pan ich wysłuchał. Położył kres wszystkim ich udrękom. Pan jest bliski tym, których serce jest złamane, wybawia skruszonych na duchu. Sprawiedliwego też spotyka wiele nieszczęść, lecz Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich jego kości, także żadna nie będzie złamana. Bezbożnego zabija zło. Ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, błądzą. Pan odkupuje duszę swoich sług. Nie popełniają błędu ci, którzy w nim szukają schronienia. Już na koniec ostatni fragmenty ostatniego psalmu, 37. Nie unoś się gniewem na niegodziwych, nie zazdrość czyniącym bezprawie, bo usną tak szybko jak trawa, zwiędną jak kępki świeżej zieleni. Zaufaj Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w swej ziemi, dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, On podejmie działanie. Sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. Rozkoszuj się Panem, szukaj najpierw Królestwa Bożego, a spełni pragnienia Twojego serca. Zaufaj Mu, On podejmie działanie. Sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twa prawość zaśnie jak słońce w południe. Naucz nas, Panie, Twojej sprawiedliwości. Pan zatroszczy się, 18 werset, o dni nienagannych. Ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. W trudnych czasach nie spotka ich wstyd. W dniach głodu będą nasyceni. Dwudziesty piąty werset. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony. Nie spotkałem jego potomków żebrzących o chleb. Nie spotkałem. Nie widziałem, żeby sprawiedliwy został opuszczony. Można by tak wiele i wiele więcej różnych psalmów. Dla mnie jest niesamowite to, że tam jest ta sama nauka. Bo autorem tej nauki jest Duch Święty. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twojego w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Najpierw On, najpierw Jego sprawy, potem moje. Ale najpierw Jego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Królestwo Boże to jest Królestwo Ducha, Królestwo wewnętrzne. To sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Duchu Świętym, który jest w nas. Więc jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem niewierzącym, który robi to samo, a wierzącym, który robi to samo, czyli na przykład pracują, tak? Jest ona wewnątrz. Tu jest ta różnica. Jeden i drugi może szukać pracy, jeden i drugi może pracować, ale ta cała różnica, czy jeden szuka Królestwa Bożego, a drugi nie, kryje się wewnątrz, w ich nastawieniu, w ich podejściu. Dlaczego to robią? Jakie są ich motywacje? Tutaj jest ta różnica, która pokazuje, czy ktoś szuka najpierw Królestwa Bożego i chodzi w mocy Królestwa, czy też nie. Swoją drogą, zauważcie, Jezus nie powiedział, skoro mówił o ptakach, że ptaki nie pracują, nie zbierają, a Bóg je żywi. Jezus nie powiedział, wy nie musicie pracować. Jezus nie powiedział, nie pracujcie. Jezus powiedział, nie martwcie się. Słowo Boże mówi tak. Byli tacy, widzicie, do Tesaloniczan Paweł pisze do takich ludzi, którzy spodziewali się, że przyjście Pana jest tak blisko, więc przestawali pracować. To Paweł im napisał tak. Kto nie pracuje, niech nie je. Nie chce dzisiaj pracować, to też nie jedz. Nie jedz. Więc Jezus mówił o tym, żeby się nie martwić. Kiedy szukać Królestwa Bożego, to oznacza szukać Bożych praw, Bożych zasad, które działają w Bożym Królestwie. Jedną z nich jest zasada siania. Kto skąpo sieje, skąpo zbiera. Kto obficie sieje, będzie obficie zbierać. Bóg jest tym, który daje wzrost. Bóg daje nasienie siewcy, ale wzrost temu nasieniu daje Bóg. Nic bez nas, w pewnym sensie, tak? Trzeba pracować, żeby mieć owoce swojej pracy. Jak pracujesz, tak masz. I różnica jest, często przebiega przez wnętrze nasze, bo powiedzmy, człowiek niewierzący pracuje dla siebie. Ma swoją wizję, zrobić jakąś karierę, być może coś osiągnąć, żeby sobie w życiu dobrze żyć. Co zazwyczaj rozumie się przez dobrze? Żeby się o nic nie trzeba martwić, żeby na wszystko było stać. Cały czas tak naprawdę centrum jest wiara. To jest to, co apostoł Paweł mówi, że on zanim poznał Chrystusa, to osiągnął wiele. Wybitne szkoły, stał się kimś w świecie, tak? Stał się naprawdę kimś. Z kimś, z kim się liczyli, bo był obywatelem Rzymu i jeszcze do tego tak bardzo pobożnym Żydem. Ale to wszystko dla niego straciło wartość. Nagle się okazuje, że jeśli szukamy Królestwa Bożego, to jak mówi apostoł Paweł, kto kradł, niech przestanie kraść, niech zacznie pracować na swoje potrzeby oraz żeby miał z czego udzielać potrzebującym. Tu jest ta różnica. Niewierząca, po co mam dzielić się z innymi? Będzie stać mi na lepsze ubranie, na lepszy samochód, lepszy dom, na zwiedzanie, nie wiem, na świecie. Natomiast w Bożym Królestwie jest inaczej. Żeby było na Twoje potrzeby, ale żebyś się mógł udzielać potrzebującemu. Bo są potrzebujący, tak? że tak naprawdę w portfelu, gdziekolwiek w naszym życiu, ma pierwsze miejsce Pan. Człowiek niewierzący będzie jeść, jak to mówi Słowo Boże, chleb w troskach, bo się martwi. O jeny, a co teraz zrobię, bo pracę straciłem, albo jak to teraz sobie z tym wszystkim poradzę, jak rozwiązać dane problemy. Boży człowiek przez wiarę spodziewa się dobrego. Nie ma czarnowictwa. Strasznie, co to będzie? Co to będzie? Oj, źle będzie. A jak co, a jak nie znajdę pracy, nie? Co to będzie? Albo jak choroba okaże się, że najgorsze przewidywania się spełnią. Że to rak na przykład, tak? I zaczyna się do głowy dokładać. I czarnowictwo, czarnowictwo, czarnowictwo. Przez wiarę jest jasnowictwo, tak? W sensie tym, że jasno widzimy naszą przyszłość. Jasno. Owszem, są problemy, ale Bóg da wyjście. Bóg zawsze ma wyjście. Nie wiem jak, ale Bóg ma wyjście. Da Bóg dzień, da i radę. Bo wiemy, że jest ktoś, kto nam daje i że jest dobry. Więc jest się czego uczepić. Uczepić się dobrej myśli o Bożej dobroci. Bóg naprawdę jest dobry. Jezus mówił o sobie to, że gorliwość o dom Pana go pożera. Gorliwość o dom Pana go pożerała, go pochłaniała. W księdze Malachiasza, księdza Ageusza, Bóg mówi do ludzi: wy jesteście, pobudowaliście sobie domy w kafelkach, piękne wille macie, a dom Pana leży w gruzach. Ale spójrzcie, jak się wam powodzi. Dobrze czy źle? Ciągle do dziurowego worka zbieracie. Ciągle mało, ciągle dziura w kieszeni. Czy wtedy w mieszku. Ciągle mało. Ciągle gdzieś te pieniądze się rozchodzą. Dlaczego tak się dzieje? Bo najpierw zajęliście się własnym życiem, a nie życiem, nie domem Pana, tak? Tam Bóg zarzucił ludowi, że ich priorytety nie były na właściwym miejscu i dlatego tak się dzieje, a nie inaczej w życiu ich. Z jednej strony można powiedzieć, no nie no, dobrze im się powodzi, skoro sobie willę pobudowali. To znaczy się, że musiało się powodzić, ale powodzenie nagle się ukróciło. Okazuje się, że wszystko jest źle, zaczyna być źle. Dziurawy worek, bez dna. Ile wrzucisz, ciągle źle. Dlaczego? Bo Pan nie był na właściwym miejscu. Czasami tak może być też również w naszym życiu, że kiedy nam się troszeczkę priorytety poprzestawiają, to potem się okazuje, że jesteśmy jak lud na pustyni, który błąka się, wiele pragnień ma, ale Pana jakoś nie widać, żeby ich nie zaspokajał. A często problem jest w tym, że najpierw szukamy tego, co dodane, a nie tego, co jest w Królestwie Bożym. Jest taka zasada Królestwie Bożego, Królestwa Bożego. Cokolwiek czynicie, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Czy w innym miejscu apostoł Paweł mówi tak: cokolwiek robicie, róbcie z serca, jak dla Pana. Nie dla ludzi, żeby się ludziom przypodobać. Z serca, jak dla Pana. Różnica pomiędzy człowiekiem, który szuka Królestwa Bożego, a tym, który go nie szuka, często przebiega wewnątrz nas. Człowiek, który nie myśli o Panu, będzie żar, będzie jadł i pił, żebyś nie mówił, że żre, będzie jadł i pił i się cieszył tym, ciesząc się może, że on jest sam zaradny, bo się potrafi dobrze urządzić, tak? Pełen pysznej pewności siebie. Człowiek, który szuka najpierw Królestwa Bożego, cokolwiek czyni, czyni na chwałę Pana, więc nawet jeśli jej pije, na chwałę Bożą. Serce tego, który nie wierzy, jest przepełnione pewnością siebie, dumą, butą, pychą. Serce tego, który robi dokładnie to samo, je i pije, ale Bóg jest na pierwszym miejscu, co robi, jest wypełnione wdzięcznością dla Pana. Dziękuję Bogu. Ten pierwszy myśli o tym, że jak się potrafi świetnie urządzić, świetnie, jaki on jest bystry, tu zorganizuje, tam zakombinuje, tam coś pochachmęci i się potrafi w tym wszystkim wyjść na wierzch. I jest dumny z siebie. A ten drugi we wszystkim widzi powód do wdzięczności Pana. Boże, dziękuję Ci za pracę, dziękuję Ci, że dajesz siły, dziękuję Ci, że mam ten chleb do zjedzenia, tak? Zamiast narzekania, znowu to samo, manna, znowu to samo. Jak się żyło w świecie, były ogórki, był czosneczek, były arbuziki. To było życie, nie? To robił lud na pustyni, on wpadł w tą pułapkę. Cokolwiek czynicie, z serca jak dla Pana, przez wszystko dziękując Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Czyli wszystko czyniąc w imieniu Jezusa Chrystusa. Człowiek, który ma Boże prawo za nic, będzie co robić? Będzie kombinować, jak się nadarzy okazja, będzie omijać prawo na przykład, tak? Jak będzie pracodawcą, będzie wyzyskiwać na przykład pracowników, żeby się szybciej nachapać, bo co to tam? Tych zwolni, wykorzysta następny. Ale jeśli człowiek kieruje się wewnętrzną prawością, to nie wyobraża sobie, jak może wyzyskiwać drugiego człowieka, tak? Bo na pierwszym miejscu jest sprawiedliwość. Jest taka poczucie sprawiedliwości też w zyskach firmy, tak? Na przykład, że zamiast kombinować, chce być prawym. I kiedy Pan jest na pierwszym miejscu, to okazuje się, że dalej możemy robić to samo w naszym życiu, ale zupełnie z innych pobudek. Dalej możemy chodzić do pracy, tej samej pracy. Dalej w domu będziemy gotować obiady, kobiety, czy tam faceci też czasami. Będziemy sprzątać, robić inne rzeczy, które i tak trzeba zrobić, ale na chwałę Bożą, bo Pan jest na pierwszym miejscu, dziękując Mu za wszystko. I to jest ta różnica. Z drugiej strony, chcąc ustanawiać Boże prawa, chcemy sprowadzić niebo na ziemię i czynić Jego wolę, więc to oznacza też szukać Jego woli. Tak, skoro Słowo Boże mówi, że Pismo Święte zostało nam dane po to, żeby nas pouczyć, wykrywać błędy, kształtować sprawiedliwości. Tam jest napisane, kształtować sprawiedliwości, aby Boży człowiek był do każdego dobrego dzieła przygotowany. Wiecie, mnie to zastanawia, kiedy widzę, że Pismo mówi o tym, że diabeł wykorzysta właśnie nacisk ekonomiczny na ludzi. Nie przyjmiesz, nie oddasz mi czci, bo ten znak bestii to jest znak czci. Jeśli nie oddasz mi czci, nic nie kupisz, nic nie sprzedasz. I wtedy wyjdzie, wtedy będzie wychodzić, kto jest zabezpieczeniem życia jakich ludzi, tak? Bo jeśli ludzie nie będą sobie wyobrażać inaczej, to będą oddawać cześć, bo pieniądze. Muszę mieć pieniądze, muszę iść kupić. Bez oddania czci nie kupię, no to oddaję cześć. Ale jeśli w naszym życiu jest ten rozwój w Panu, to wtedy zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę Pan jest naszym zabezpieczeniem. I nawet gdyby miał przyjść jakiś głód i gdyby nam odcięli jakieś źródła możliwości, nie wiem, nic nie kupisz w sklepie, to Bóg będzie się o nas troszczyć w cudowny sposób, tak czy siak, nawet gdybyśmy mieli z głodu umrzeć. Jak to powiedzieli Abednego w tym piecu ognistym, kiedy nie chcieli pokłonić się przed posągiem Boga, króla Nabuchodonozora. Jeśli Pan zechce, może nas wybawić. I jeśli nie, jeśli Pan nie zechce, to i tak wiedz królu, że nie pokłonimy się temu posągowi. I tak wiedz królu, że się nie pokłonimy temu posągowi. On jest Panem, może zrobić z nami, co zechce. Ale my będziemy mu wierni, nie oddamy mu czci, temu posągowi. Jest jeden tylko Bóg na niebie, tak, i na ziemi. Jemu będziemy oddawać cześć. I co się okazało? On im kazał wrzucić do pieca, a w tym piecu Jezus był z nimi. Bo tam się pojawił anioł Pana. A to był Jezus. pod postacią anioła Pana, zanim się wcielił w człowieka. I to jest też piękne, że jeśli nawet z jakichś powodów Bóg mógłby nie chcieć nas uratować, to i tak będziemy oddawać Jemu cześć. Warto mieć taką postawę w swoim sercu. Kiedyś, jeszcze pamiętam, 12 lat temu, mało kto mówił o Ewangelii Królestwa. Znaczy się mówiło o Ewangelii Zbawienia. Ale dobra nowina jest taka, że przychodzi Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. I kiedy ta nowina będzie zwiastowana po całej ziemi, o Królestwie, tak, wtedy nadejdzie koniec. I ten koniec będzie niedobry dla tych, którzy nie przyjęli Królestwa. Ale to jest bardzo dobra myśl dla tych, którzy pragną, żeby Boże Królestwo nastało. Bo koniec tego porządku świata, tego porządku rzeczy oznacza, że Królestwo Boże przyszło i przyjdzie. I jest dobry czas na to, żebyśmy szukali Pana, bo w takim codziennym życiu zrastać w prawości. Gdzie o Jezusie jest powiedziane, że On umiłował prawość, a znienawidził nieprawość. I dlatego Bóg go namaścił bardziej niż kogokolwiek innego. Dlatego, że on stał się człowiekiem, o którym Księga Izajasza mówi, że on nie ustąpi, on nie spocznie, dopóki nie zaprowadzi prawa na ziemi. Podstawą tronu Bożego jest prawo i sprawiedliwość. Dlatego szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, ten dodatek jest. Bo podstawą Bożego tronu jest prawo i sprawiedliwość. Nie ma żadnych dróg na skróty u Boga. Dlatego też, wiecie, ja wierzę, że jest taki czas, my żyjemy nadal w bardzo dobrym czasie, żeby się rozwijać. To, co Jan powiedział, że jest teraz czas, Jan Chrzciciel, jest czas, żebym ja się umniejszał, a on wzrastał. A on wzrastał, on stawał się większy w naszym życiu. Szukać Jego Królestwa, czyli poddawać się pod Boże panowanie, żeby Boża wola wypełniała się przez nasze życie, to właśnie to oznacza. Żeby nasze ja się umniejszało, a on wzrastał. I mamy dobry czas, żeby to czynić, żeby szukać Królestwa Bożego i wzrastać w Nim. Bo kiedy przyjdą różnego rodzaju próby, żebyśmy mogli być ludźmi Królestwa, tymi dębami sprawiedliwości, dąb jest mocnym drzewem, które jest ukorzenione, którego byle jaka próba nie zachwieje i nie wyrwie z korzeniami, nie złamie nas. Dlaczego? Bo będziemy pełni ufności Panu, pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas zachęcasz przez Twoje Słowo. Chcemy szukać Twojego Królestwa przez to, żeby rozwijać swoje życie modlitewne, jak czynił to Dawid, jak Ty nas tego uczyłeś w swojej modlitwie, Panie. Tu nie chodzi o wymawianie jakiejś regułki, tylko Ojcze nasz, ale to jest potężna modlitwa, w których zawarte są wszystkie tajemnice życia modlitewnego i w ogóle życia. To jest klucz do przemiany naszego życia, do przemiany naszych wartości, abyśmy właściwie nasze życie ustawiali, żeby w naszym życiu zrodziły się pragnienia dobre, pragnienia, których pragnienie między innymi szukania Twojego Królestwa wyrośnie nad inne pragnienia naszego życia, żeby sobie dogodzić. Panie, proszę Cię, żebyś Ty, Duchu Święty, pokazywał nam w naszym życiu, gdzie jesteśmy. Jeśli ktokolwiek z nas potrzebuje jakiejś przestrogi, jakiegoś upomnienia, że być może szukamy innych spraw bardziej niż Twojego Królestwa, że wcale nie jesteś na pierwszym miejscu w naszym życiu, to chcemy z tego pokutować, chcemy od tego się odwracać. Chcemy się też uczyć od Ciebie, Panie. Duchu Święty, Ty nam pokazuj w naszym życiu, jak możemy czynić rzeczywistość nieba tu na ziemi bardziej. Aby ludzie, stykając się z naszym życiem, mogli widzieć, że w naszym życiu, w naszych domach realizujemy wolę nieba. Nie własną wolę, ale wolę nieba. I gdziekolwiek mamy wpływ, gdziekolwiek jest nam dane być i na cokolwiek mieć wpływ, chcemy wpływać na ludzi wokół nas, na otoczenie wokół nas, przez moc Twojego Królestwa, przestrzegając tak naprawdę bardziej niż praw ludzkich, praw Twojego Królestwa, zawsze będąc uczciwi i sprawiedliwi, ponieważ to jest dobre i takim jest natura Twojego Królestwa, taka jest Twoja natura. Dlatego chcemy też ustanawiać prawo i sprawiedliwość, gdziekolwiek jest dane nam jakikolwiek wpływ, aby chociaż cząstkę nieba urzeczywistnić tu na ziemi, zanim przyjdzie Twoje królestwo. To Twoje królestwo jest w ludziach, którzy czynią Twoją wolę. Niech Twoje królestwo w nas się umacnia i Twoje panowanie niech w nas się umacnia. Chcemy oddawać się Tobie coraz bardziej. Kolejne aspekty naszego życia według słów, aby poddać Tobie każdą naszą myśl pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Czyń to w naszym życiu, Panie, abyś Ty był wywyższony, aby Twoje imię było uświęcone, nasz Ojcze i nasz Królu, Panie Jezu. Bądź wywyższony. Chcemy na tej ziemi nieść nadzieję, jaką przynosi Twoje królestwo, bo to jest dobra nowina, że są sprawiedliwe rządy, że są dobre rządy. Nie Prawa i Sprawiedliwości jako partii, nie jakichkolwiek innych rządów, nie Unii Europejskiej, kogokolwiek innego, ale rządy Jezusa. Te są jedynie dobre, jedynie sprawiedliwe i słuszne. Dlatego oczekujemy Ciebie i mówimy do Ciebie, przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź teraz Królestwo Twoje, objaw się bardziej Królestwo Twoje w naszym życiu. Niech Twoja moc przenika przez nasze życie. Ucz nas Twojej sprawiedliwości, abyśmy stawali się ludźmi prawymi, którzy miłują prawość, nienawidzą nieprawości, abyś mógł nas jeszcze bardziej namaścić mocą Twojego Świętego Ducha. Abyśmy mogli z mocą chodzić po tym świecie, gdziekolwiek będziemy, głosić nowinę, dobrą nowinę o Królestwie. O Królestwie. Twoje Królestwo jest Królestwem, w którym Ty rządzisz. To nie demokracja, w której są rządy ludu, ale to Twoje Królestwo, gdzie jest jeden Król. Ty. Tobie chwała. Bądźmy wywyższony. Amen.